Puls Ziemi. Kraj za rogatkami.
Jest niedziela, minęła 7:30, Sylwester Pięta, dzień dobry. Dziś oczywiście wracamy na tereny zniszczone przez nawałnicę. Tam cały czas trwa praca i ci, którym na początku pomagano, teraz sami zaczynają pomagać.
Mi się wydaje, że to tak działa, że my jesteśmy dotknięci tak bardzo tą dobrocią ludzką, która nas doświadczyła, że nie sposób było teraz nie dzielić tego, a poza tym jesteśmy klasztorem, jesteśmy bardziej może widoczne, bo to jest duży kompleks tych budynków i też jakąś tak mamy większy ten zasięg, że rozmawiamy, ludzie przyjeżdżają.
A jaka pomoc jest najbardziej potrzebna?
No to jak widać, no ręce do pracy, bo trzeba tutaj wszystko odgruzować. Wyczyścić teren przy budynku, żeby można było go dalej. Najprawdopodobniej będzie całkowicie do zburzenia, więc jak przyjdzie firma budowlana albo ciężki sprzęt, żeby było miejsce tutaj.
Opowiemy też o kłopotach, jakie mają właściciele lasów.
Tutaj sąsiad spuścił, w miarę już się pośpieszył, skrzyknął też rodzinę i pojechał na tartak, chciał sprzedać, to powiedzieli, że dostanie 50 zł za metr, ale pieniądze za rok dopiero.
To i wiele więcej w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Dziś wracamy na tereny zniszczone przez nawałnicę. Mimo, że minęły od niej już ponad 2 tygodnie, to usuwanie jej skutków trwa i będzie trwało jeszcze wiele, nawet nie tygodni, a miesięcy. A w ostatnich dniach odwiedziłem między innymi klasztor sióstr franciszkanek w Orliku, gdzie większość szkód udało już się usunąć, opowiadała mi siostra Daniela.
Znaczy się nie tyle my, co po prostu solidarność społeczna, ludzie. Z samego początku to byli najbliżsi sąsiedzi tutaj, panowie z sąsiedniej wioski. My też oczywiście na początku tyle, ile było można, czy nosić gałęzie, to robiłyśmy, ale miałyśmy zawsze ludzi dobrej woli, którzy przychodzili, widzieli, że siostry pracują i pomagali nam tak samo usuwać skutki tej nawałnicy. Nasz dom nie ucierpiał, klasztor ucierpiała, natomiast środowisko przyrody, piękny park, lasy naokoło nas. Także to trzeba dzisiaj wszystko pousprzątnąć. Nie miałyśmy też przez tydzień prądu. Ludzie do dzisiaj jeszcze nie mają prądu. Jest wiele miejscowości w ogóle odciętych od elektryczności. Tutaj nam organizowali też księża proboszczowie, grupy ludzi nawet z ciężkim sprzętem, którzy przyjeżdżali i oczyszczali, cieli drzewa, wycinali te, które już są pochylone. Także naprawdę czujemy się bardzo ogarnięci taką solidarnością sąsiedzką, przyjaciół i tych, którzy nawet przez środki masowego przekazu przyjeżdżają do dzisiaj, żeby pomóc. I w ten sposób jakoś otwierają też nas, że wyjeżdżamy, rozglądamy się po okolicy, jak wyglądają nasi sąsiedzi, w ogóle ci, którzy są daleko gdzieś w lesie, gdzie była bardzo późno pomoc. Wczoraj na przykład jechaliśmy to jest Wysoka Zaborska, tam jest jedno gospodarstwo zupełnie zrujnowane, ludzie mieszkają w domach kampingowych, też zostali wspomożeni przez dobrych ludzi, którzy szybko tam się znaleźli i pomogli. Od wczoraj już mieszkają w takim kampingu, to jest 9 osób. Mieli zaproponowane mieszkania zastępcze, ale bardzo daleko i nie chcieli opuszczać swoich gospodarstw. Tak samo są tutaj w Głuszczewicach, jest pan, który ma zupełnie zniszczony dom. Ja bym chciała dzisiaj jechać trochę dalej jeszcze w stronę Trzebunia, tam gdzie była ekstremalna droga krzyżowa. My znamy te okolice, bo chodziliśmy tam oznakowywać trasy, wiemy jakie tam są budynki, wiemy gdzie bezpośrednio mieszkają ci ludzie. I dzisiaj taką dużą akcję chcemy jechać już z konkretną pomocą, żeby odnaleźć, ale też zapytać konkretnie tych ludzi, co im potrzeba. Większość z nich mówi, że mają już generatory, ale nie mają na przykład, mają małą ilość paliwa, że na przykład dzisiaj też pojedziemy z taką dostawą paliwa do tych generatorów, też pojedziemy z suchym prowiantem, bo są panowie, gdzie nie mają lodówek i prawda, że prąd, no jest dużo takich ograniczeń, żeby im pomóc chociaż tak z takim suchym prowiantem.
Mówiła siostra o tej solidarności, o tej pomocy, którą wy uzyskałyście. Teraz wydzielicie się, teraz to działa w drugą stronę. Teraz to wy solidaryzujecie się z innymi, którzy mieli ciężej niż wy.
Mi się wydaje, że to tak działa, że my jesteśmy dotknięci tak bardzo tą dobrocią ludzką, która nas doświadczyła, że nie sposób było teraz nie dzielić tego, a poza tym jesteśmy klasztorem, jesteśmy bardziej może widoczne, bo to jest duży, duży kompleks tych budynków i też jakąś tak mamy większy ten zasięg, że rozmawiamy, ludzie przyjeżdżają, przekazują innym i w ten sposób do nas bardzo dużo ludzi się zgłasza i chcemy być takim transferem, prawda, tego, co my dostajemy, już jesteśmy w jakiś sposób zaopatrzone, żeby dzielić się tym dalej, żeby szukać tych ludzi najbardziej skrzywdzonych, potrzebujących w tej chwili pomocy.
Główczewice, Wysoka Zaborska to są te przysiłki, do których warto się wybrać, do których powinien wybrać się ktoś, kto chce pomóc jako wolontariusz.
Tak, można przyjechać, bo oni rozbierają, w tej chwili już mają zezwolenie na rozbieranie tych budynków, które się zawaliły, które nie mają dachów. Także myślę, że jeżeli jest taka naprawdę konkretna chęć pomocy, można się zgłosić, można pomóc przy rozbiórce, no przy rozbiórkach przede wszystkim, przy sprzątaniu, bo do lasów jeszcze nie wchodzą, najpierw muszą zrobić gospodarstwa. Ale myślę, że też w stronę Trzebunia, ja dzisiaj tam pojadę i chcę zobaczyć, jak tam wygląda. Myślę, że pojedyncze domy też dalej potrzebują pomocy.
Pozostajemy na Kaszubach, gdzie przy usuwaniu skutków nawałnicy pracują nie tylko mieszkańcy zniszczonych domów i gospodarstw, ale również setki wolontariuszy, którzy przyjeżdżają z różnych stron Pomorza i Polski. W Główczewicach spotkałem pana Krzysztofa z Sopotu, który pomagał w rozbiórce zniszczonego budynku.
No słyszałem, że stała się straszna tragedia, no, dom całkowicie zniszczony. Starsi ludzie, no trzeba pomóc, więc szukałem jakoś kontaktu i tutaj znalazłem pana Piotra i dojechaliśmy.
Wielu ludzi słyszało, wielu ludzi pewnie się zastanawiało, wielu oczywiście zdecydowało się pomóc, bardzo wielu zdecydowało się pomóc, ale co sprawiło, że była taka potrzeba gdzieś w środku, tam w duszy, żeby tutaj przyjechać, a nie żeby poprzestać na no właśnie przeczytaniu na przykład w gazecie czy usłyszeniu w radiu?
No ciężko było się zdecydować, ale jednak jakoś się przełamałem i dojechałem.
Ma pan urlop teraz, bo rozmawiamy w dzień powszedni.
Tak, tak, tak. Aktualnie mam taki bezpłatny urlop akurat. Także miałem czas. Mam czas w tej chwili.
Mógłby pan teraz odpoczywać? Mógłby pan pojechać gdzieś w jakieś przyjemne miejsce? Nie kusiło?
Tak, no ten urlop bezpłatny jest dosyć długi, także już znudziło mi się siedzenie w domu. Chciałem coś zrobić. Akurat jest tutaj okazja, żeby pomóc, więc...
Od ilu dni tutaj pan siedzi?
No krótko, dopiero drugi dzień.
Ta pierwsza myśl, gdy przejechał pan przez zniszczone Kaszuby, ponieważ rozmawiamy w Główczewicach, gdy zobaczył pan te połamane drzewa, gdy zobaczył pan zniszczone budynki?
Strasznie to wygląda. Tutaj budynek jest akurat jeden w tej wiosce. Tak dotkliwie zniszczony.
Mieszkalny, bo mieszkalny, gospodarcze są tak, i to dość mocno, także w sąsiedztwie.
Wcześniej widziałem w okolicach linii Kaszub, tam Kościerzyny, Kartus, też te lasy wszystkie połamane, także wiedziałem, co tutaj może mnie czekać, więc zdecydowałem się przyjechać.
Jaka pomoc się przyda, tutaj oceniając fachowym okiem?
No to jak widać, no ręce do pracy, bo trzeba tutaj wszystko odgruzować, wyczyścić teren przy budynku, żeby można było go dalej... Najprawdopodobniej będzie całkowicie do zburzenia, więc jak przyjdzie firma budowlana albo ciężki sprzęt, żeby było miejsce tutaj w najbliższej, prawda?
Trudno sobie wyobrazić, tak, żeby ten budynek miał zostać odbudowany.
No jest dużo tutaj niestety gruzu, dużo śmieci, bo się nazbierało w gospodarstwie rolnym, wiadomo jak to zawsze. Pełno gratów, mebli, rowerów, części jakichś tutaj metalowych, nawet są gałęzie z lasu, który jest kilometr stąd. Przywiało je aż tutaj, także...
Z lasu, który był, bądźmy no, precyzyjni.
Był, no tak, no bo ten też zniszczony całkowicie prawie. Także no wygląda to strasznie.
W Główczewicach spotkałem także panią Jolantę Banasiak, której nawałnica zniszczyła oborę. To zresztą nie jedyny problem, z jakim zmaga się rodzina Banasiaków.
Potrzeba przede wszystkim środków do budowy, bo ostatnie pieniądze to wydaliśmy, musieliśmy zalać szybko strop, bo na krowy lała się woda normalnie, jakby wiadrami lał. Mamy stary taki strop. To ostatnie pieniądze wydaliśmy właśnie na tą gruszkę. Pustaki mieliśmy trochę zapas, bo budujemy tam dalej. No to z pustakami w miarę wzięliśmy na razie te. No ale pieniążki się skończyły. Tu pani z opieki przyjechała, mówi, że teraz pomogą, że dadzą chociaż te 6 tysięcy na razie. No ale to jest kropla, bo gdzie jeszcze dach? Nie wiemy, no przede wszystkim prądu nie mamy, wody nie mamy. To jest największy taki problem, ta woda, bo musimy krowom do pojenia ręcznie ciągnąć. Mamy 20 sztuk do napojenia. Każda jak spragniona dwa razy dziennie tylko dostanie, no to po 4 wiadra wypije. Syn ciągnie ręcznie ze studni, no to mówi, że już w ręce nie może wytrzymać. No jest tragedia.
No ale zwierzęta są, trzeba im pomóc, przecież no, nie można zostawić.
Musimy. No, no mówię, własnymi siłami sobie tu radzimy. Właściwie tu strażnik nam nic nie pomógł, bo tam było zabudowanie, tam się dom rozwalił u sąsiada cały, no to wszyscy pojechali tam, a my tutaj o własnych siłach trochę rodzinę skrzyknęliśmy, no to pomagali te gruzy tu uprzątnąć, żeby przede wszystkim tą oborę zabezpieczyć.
No to też na swój sposób zrozumiałe, prawda, że no przede wszystkim ludziom się pomaga, którzy nie mają gdzie mieszkać, tym bardziej, że...
Oczywiście, ja rozumiem jak najbardziej, przede wszystkim tam. No ale mówię, no my poradziliśmy sobie tutaj w miarę, rodzina pomogła, także to pierwsze zabezpieczenie już jest, nie?
Mają państwo także pola, czy nie?
Mamy. Lasu mamy 20 hektarów, gdzie połowa z tego jest na pewno połamana, jak zapałki.
To też jest las, to też jest to, z czego wielu ludzi na tym terenie żyje.
Tak. No bo jednak to wiadomo, no to jest nasze tam jako tako dodatkowy taki pieniądz, jeżeli potrzeba coś, no to wiadomo, jedzie się trochę tego drzewka tam wytnie i taka jakaś pomoc zawsze finansowa. No takie mamy tu tereny, że tego lasu tyle jest, nie?
Zastanawialiście się?
Ogromna.
Zastanawialiście się nad tym, czy choćby część tego drzewa, które zostało powalone, uda się odzyskać?
Wie pan co, to tak wygląda, bo tutaj sąsiad już też spuścił. No mielibyśmy nadzieję, żeby z tego chociaż jak finansowo chociaż trochę, no bo nie zamierzaliśmy tego spuszczać. Jeszcze były w miarę młode lasy, bo po 40-50 lat jeszcze zezwolenia byśmy nie dostali. No ale tutaj sąsiad spuścił, w miarę już się pośpieszył, skrzyknął też rodzinę i pojechał na tartak, chciał sprzedać, to powiedzieli, że dostanie 50 zł za metr, ale pieniądze za rok dopiero.
A jaka była normalna cena za metr przed tą tragedią?
120. Normalna cena za drzewo, papierówkę 120 zł. Teraz oferują 50 i pieniądze dopiero za rok. A jak nie chcesz, no to mówią, to nie chcę, bo ma tyle drzewa, że mówi, rok może ciąć na dwie zmiany i nie potrzebuje drzewa po prostu, nie?
A czym tartaki tłumaczą to, że ta cena jest tak niska, właśnie tak dużą podażą na rynku?
Tak, że teraz jest tego drzewa dość i nie muszą po prostu kupować, bo w każdym miejscu dostaną taniej, no bo każdy teraz musi sprzedać. Nie ma, że chcesz, tylko musisz sprzedać, no bo jest połamane, no to każdy chce odzyskać chociaż część z tego, nie?
A czym tłumaczą to, że nie chcą wypłacić od razu pieniędzy?
Wie pan co, nie wiem dokładnie, bo ja nie byłam, tylko tyle, co tutaj sąsiad mi mówił. Tego nie wiem.
To też można byłoby się domyślać, że właśnie no. Tym, że nie muszą, bo i tak będą
no
mieli
tak,
to drewno.
Bo i tak, bo no to tak, no, no, no bo kupują, no bo ty chcesz sprzedać, a on nie, że on potrzebuje, nie?
Państwo mają w ogóle techniczną możliwość, aby to drzewo z lasu wydobyć najpierw, bo to trzeba użyć tego słowa wydobyć, właśnie. Bo to nie jest, prawda, normalna akcja ścięcia drzewa.
No właśnie, że nie, bo właśnie tutaj też byli u nas wczoraj z koła łowieckiego, mówili, że też może jakąś pomoc, tam mówi niedużo, może jakieś tam 1000 albo w miarę ile będą mogli tym swoim rolnikom będą chcieli pomóc. No ale i właśnie też tak rozmawialiśmy na ten temat. Ja mówię, że my sami z mężem teraz, gdzie my poradzimy, nie mamy takiej pomocy, bo no, to musi być pilarz, który z piłą się obsługuje. Nie mamy takich tutaj w rodzinie, żeby ktoś przyszedł pomóc teraz 10 hektarów wyciąć i to ściągnąć. To jest normalnie niemożliwe. Ja nie wiem, ile lat będziemy z tym się tu mieli, żeby uporać.
A też mówi się, że aby to drewno móc sprzedać jako to najwyższej jakości, trzeba byłoby je w ciągu kilku najbliższych tygodni, w ciągu miesiąca z tego lasu wyciągnąć.
Tak, oczywiście, to się zgadza jak najbardziej, bo drzewo jak już leży położone, to sinieje, robak w to wchodzi i po prostu to już się nie nadaje potem do użytku żadnego, tylko na opał.
Mówiliśmy o pomocy wolontariuszy. Nie sposób nie wspomnieć się także o pomocy żołnierzy, którzy również od zeszłego tygodnia są na Kaszubach i w Borach Tucholskich. Żołnierze pomagają między innymi na gospodarstwie Łukasza Buzy z Wysokiej Zaborskiej, gdzie wciąż nie ma prądu.
Pomagają bardzo. No nie mam słów, no bardzo pomagają. No bardzo.
Bardzo pomagają, a
za to dziękuję.
Przekładając te słowa na praktykę, przywieźli na wasze podwórko potężny agregat na takiej dużej ciężarówce i bez tego agregatu trudno by było, żeby wasze gospodarstwo normalnie funkcjonowało.
Trudno, bo właśnie jak mówiłem, to no jest woda, jest prąd, a owce tego właśnie potrzebują, wody najbardziej. No i co tutaj dużo powiedzieć.
No bo macie agregaty, prawda? Małe agregaty, małe. Ale one wystarczą tylko do obsłużenia tych urządzeń domowych.
Tak, domowych właśnie, tam jak lodówka, zamrażarka, no na przykład telewizor też, żeby tam mieć jakieś okno na świat chociaż.
No ale już jeśli chodzi o te urządzenia, które potrzebują znacznie większej mocy, byłby kłopot.
Byłby kłopot, tak.
Panie Łukaszu, bo jesteśmy na Pana podwórku i tutaj stoi też kombajn. Słońce jest, deszczu nie ma. Wydawałoby się, że ten kombajn powinien pracować na polu.
No powinien pracować właśnie, ale pogoda na to nie pozwala. I w ogóle zboża praktycznie nie są do koszenia.
Jak rozumiem, cały czas pole nie wyschło.
Nie wyschło jeszcze. Właśnie tam skosiliśmy po tej nawałnicy tam chociaż dwa przyczepy, żeby było coś tutaj właśnie dla tych zwierząt. No i tylko tyle nam się udało skosić.
A potem przyszły kolejne deszcze, bo to tak kilka dni słońca, potem znowu deszcz.
Tak, słońce, deszcz i to jest non stop tak w kółko. Bardziej deszcz, mało słońca tutaj właśnie. No, pogoda, jakby to powiedzieć, no...
Nie rozpieszcza.
Nie rozpieszcza, tak.
Jeżdżąc w okolicach pól, przyglądając się im, widać także, że to zboże, które leży przechylone, leży położone tak naprawdę przez ten wiatr, ono też zaczyna już przerastać trawą, co także stanowi dodatkowy dla Was kłopot.
Tak, właśnie zaczyna przerastać trawą i to jest ogromny kłopot, bo to zboże do końca nie wyschnie. Będzie cały czas mokre. Musi być bardzo, no co najmniej musi być tydzień, a góra dwa tygodnie słońca, żeby to wyschło.
Panie Łukaszu, proszę powiedzieć, jakie zniszczenia w Wysokiej Zaborskiej poczyniła ta nawałnica, ponieważ no, stoimy w tym miejscu, z którego ja widzę, że u Pana połowa dachu jest zniszczona, u sąsiada na takim pięknym, ceglanym budynku dachu zupełnie nie ma. To są jedyne zniszczenia w Wysokiej Zaborskiej, czy w tej niewielkiej przecież wsi jeszcze coś złego poczynił wiatr? No,
u mnie jeszcze tutaj na gospodarstwie, na oborze cały dach właśnie też rozwaliło po drugiej stronie. Na stodole też zwiało. I tutaj, jak widać, tutaj u sąsiada też na stodole. No tak właśnie tutaj tak my bardziej dostaliśmy. Tak tutaj reszta, tak sąsiadów mniej, ale są uszkodzenia.
No i serce boli, gdy patrzy się na ten zniszczony las. Zniszczony las, który był przecież takim finansowym zapleczem dla wielu ludzi. To jest zawsze taka opcja, żeby się poratować w trudniejszej sytuacji.
Tak, dokładnie. Las no, wygląda masakrycznie. Tutaj właśnie ten las powodował cały ten piękny krajobraz tej wioski.
On pięknie otacza, prawda, bo ta wioseczka jest jakby w samym środku takiego pola, które to pole jest otoczone lasem. Rzeczywiście, no, widok, którego można było pozazdrościć.
Tak, dokładnie. No teraz to jest nie do poznania, co tutaj się stało, tak? No, to nie jest ta wioska już po prostu. Nie jest, nie będzie.
Smutno kończy Łukasz Buza z Wysokiej Zaborskiej. I na tym również my kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Myślałem całą noc, a gdybym był raz daleko stąd, tam, gdzie ptak i drzewo jest. Czy myślałeś kiedyś o tym, że coraz mniej jest takich miejsc? Coraz mniej jest takich miejsc. Czy widzisz dzisiaj wojna zabija świat, świat, gdzie ptak i drzewo jest? Czy myślałeś kiedyś o tym, że coraz więcej takich? Thank you.
się. Czy nie widzisz, że